Witajcie drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Dobrze was widzieć na tym miejscu. Wnosicie wielką radość w tą przestrzeń, tym, że jesteście. I to cieszy. Bardzo dziękuję zespołowi za czas uwielbienia, za prowadzenia. Szczególnie chciałem wam podziękować za tą pieśń, którą teraz śpiewaliście, dlatego że wiecie, mam taką świadomość, że chyba dzisiaj przyjdzie mi stoczyć jedną z najtrudniejszych bitew mojego życia tu na tym miejscu. I wcale nie jest to dla mnie łatwe, i długi czas prosiłem Boga, żeby pozwolił mi dzisiaj poruszać się z czymś zupełnie innym, ale nie pozwolił. Dlatego dzisiaj staję przed dużym wyzwaniem, które jest dla mnie moją taką osobistą walką, osobistą bitwą. 2 tygodnie temu był taki czas, że musiałem udać się na SOR do szpitala. Na mojej twarzy pojawił się bardzo duży obrzęk górnej wargi, lewej części mojej twarzy. Wykonano mi rutynowe badania krwi. Po 2 godzinach skierowano na tomograf głowy. Wykonano to badanie i powiedziano, że mam poczekać na to, co dalej. Właściwie po 6 godzinach spędzonych tam na tym miejscu, wychodząc ze szpitala z receptą w ręku, z receptą na 2 antybiotyki, dalej nie wiadomo było, co mi dolega, ponieważ właściwie żadne z tych badań nie wykazało nic. Ale z dnia na dzień było coraz gorzej. W środę wieczorem, oprócz tego, że właściwie cała głowa pulsowała we mnie niesamowicie. Oprócz bólu, oprócz dużej gorączki, nie wiedziałem właściwie nawet, co się ze mną dzieje. Było po prostu coraz gorzej. Znajomy chirurg przyjechał do nas do domu, aby ocenić mój stan i właściwie wszystko, co usłyszałem, to to, że mam 2 wyjścia. Albo pojedziemy do Katowic na chirurgię twarzowo-szczękową już, albo wytrzymam do rana i pojadę rano, bo właściwie innej możliwości dla mnie nie ma. Pomimo tego, że sam jest bardzo doświadczonym lekarzem, nie chciał podjąć się w żaden sposób zabiegu ze względu na ogromne ryzyko, które mogłoby temu towarzyszyć. W tego wieczoru też dowiedziałem się, co to jest tak zwany trójkąt śmierci i tego wieczoru również dowiedziałem się, że właściwie nie mam na co czekać, bo moje życie jest zagrożone, a zabieg, który mnie czeka, jest bardzo bolesny. A więc wiecie, dla mnie, jako dla mężczyzny, wszystkie te wiadomości napawały mnie to jeszcze większym optymizmem, szczególnie ta o bólu. I tego wieczoru, gdy on wyszedł z naszego domu, powiedziałem mojej kochanej żonie i córce, że do żadnych Katowic się nie wybieram. Ale wiem, że teraz jest czas, żeby spędzić go na kolanach przed Bogiem, prosząc o łaskę i błogosławieństwo, o uzdrowienie. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim wam, którzy również tego wieczoru modliliście się. Bardzo wam za to dziękuję, że wiedzieliśmy, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Są ludzie, którzy również wspierają nas w modlitwie. Modliliśmy się głęboko, prosząc Boga, wyznając wszystko to, co jest w naszym życiu, co może mu się nie podobać. Wiem, że od tego należy zacząć. To jest ten pierwszy moment. I prosiłem Go o Jego łaskę. Wiecie, gdy obudziłem się rano, większość z mojej twarzy zniknęło. Bóg w swej łasce i wielkiej miłości dotknął się i uzdrowił to, co z ludzkiego punktu widzenia wyglądało tragicznie. I to tylko Jego działanie, i to tylko Jego łaska, i to tylko On zrobił. Nic innego nie było w stanie cofnąć tego procesu. Ja Mu za to chwała. Dlatego dzisiaj chciałem się z wami tym podzielić, dlatego że obiecałem memu Panu, że tak zrobię. I że będę mówił każdemu, kto będzie chciał słuchać o tym, co Bóg dla mnie wtedy uczynił. ale też wiedziałem, że będę musiał zmierzyć się z najtrudniejszym tematem mojego życia, jaki do tej pory przyszło mi się zmierzyć. Z tematem uzdrowienia. I dlatego wiem, że dzisiaj muszę stoczyć chyba jedną z najcięższych bitew, o której mówiłem. Bo wiem, że to jest temat, który wzbudza wiele kontrowersji. Wiem, że to jest temat, o którym wiele osób mówi. Wiem, że to jest temat, którego wielu z was dotyczy. I wiem, że też macie wielką wiedzę na ten temat. Gdy siedziałem w wspomnianej przeze mnie na początku izbie przyjęć i patrzyłem na tych ludzi, którzy tam się pojawiali, a trochę czasu na to miałem, było ich coraz więcej, coraz więcej. Jedni dla zabicia czasu czytali gazety, inni właściwie tak bardzo skupieni na tym, co się w nich dzieje, w swoim bólu, nawet nie patrzyli na to, co wokoło się dzieje. Pomyślałem, że właściwie najlepszą rzeczą, którą mogę zrobić, to po prostu zacząć czytać Biblię i nie marnować czasu, który Bóg mi dał. Jeden werset szczególnie wtedy utkwił mi w pamięci. Co ciekawe, ten sam werset znalazłem w książce, którą zacząłem czytać, szukając uzdrowienia. Dokładnie ten sam werset. I wiemy, że to nie przypadek, bo u Boga nie ma przypadków. Werset z Ewangelii Jana z 10 rozdziału i 10 wersetu. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja, mówi Pan, przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Wiecie, werset, który czytałem wiele razy, werset, który znam, fragment, kontekst, to, co jest przed, to jest, co to jest po. Ale w tej chwili, w tym momencie, tam, w tym szpitalu, a również później w domu, w szczególny sposób ten werset do mnie przemówił. Bo wiem, że złodziej, czyli szatan, to ten, który przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. To jest ten, od którego to wszystko zło pochodzi. Bo to on, a nie Bóg, czerpie radość z niszczenia ludzkiego życia. To on, a nie Bóg, czerpie radość z ludzkich ograniczeń, z tego, że możemy czuć się źle, z tego, że coś nam doskwiera. To on, szatan, również doprowadził mnie do tego stanu, w którym byłem. I to on doprowadza wielu ludzi do momentu, w którym dzisiaj są, gdzie czują się źle. Dlatego, że Pan Jezus, o którym tu jest mowa, przyszedł, aby dać mi życie. I przyszedł, ażeby dać mi życie w obfitości. Bo Bożym zamiarem nie jest to wszystko, co jest zamiarem szatana. Bo Bóg działa w inny sposób. Bo Bóg jest Bogiem pełnym miłości. Bo Bóg chce, abyśmy mieli życie. I aby nasze życie było obfite. Wszystko to, co chciałbym dzisiaj wam powiedzieć na temat uzdrowienia, jest efektem moich przemyśleń, doświadczeń studiowania Bożego Słowa, czy też wsłuchiwania się Słowa w innych. Ale w żaden sposób dzisiaj nie ośmielę się powiedzieć, że wiem wszystko na ten temat. W żaden sposób dzisiaj nie ośmielę się powiedzieć, że wszystko to, co powiem dzisiaj do was, jest jedyne i prawdziwe. Bo po prostu tak nie jest. Gdy cały ten tydzień chodziłem z tym Słowem i prosiłem Boga o mądrość w tym wszystkim, prosiłem Go, aby On mnie poprowadził, abym dał mi Słowo odpowiednie dla każdego. Ponieważ jak tutaj jesteśmy, czy tak jak jesteśmy przed monitorami, każdy z nas jest inny. Każdego z nas pewne rzeczy dotykają w inny sposób. I w każdym z nas w inny sposób również objawia się Boże działanie. Temat uzdrowienia jest tematem trudnym, dlatego że współcześnie dzisiaj słyszymy wiele na ten temat. Ja również nasłuchałem się wiele, wiele zwodniczych rzeczy. Nasłuchałem się wiele praw, które nie mają odniesienia do tego, co mówi Boże Słowo, a jednak są głoszone i porywają ludzi. I ludzie za tym idą. Chcę, abyśmy się o nich modlili, aby Bóg dał mądrość. Nie jest moim również zamiarem, aby dzisiaj deprymować kogokolwiek, aby wyciągać tu cokolwiek i mówić, że to jest złe albo tak nie powinniśmy. Nie, chcę być od tego daleki. Ale chcę prosić, aby Duch prowadził nas w mądrości. mógłbym dzisiaj stanąć przed wami i mówić o miłości. Bo to cudowny temat, bo byłoby mi prościej i łatwiej. Ale Bóg chce, żeby było trudniej. To, co chciałbym wam powiedzieć na samym początku i to, co chciałbym, aby wybrzmiało bardzo, bardzo mocno, to to, czego jestem pewien w 100%, że jedynym zbawcą, jedynym dawcą uzdrowienia jest tylko Bóg. Nie ma nikogo innego, żadnej innej osoby, żadnej innej denominacji, żadnego kościoła, niczego, o czym dzisiaj moglibyśmy pomyśleć. Jedynym dawcą uzdrowienia i ten, który ma moc, aby to uczynić, jest tylko Bóg. I to jest prawda, która chcę, aby dziś wybrzmiała. Nie ma nikogo innego. I do nikogo innego nie musimy się udawać. Dlaczego? Dlatego, że żaden człowiek nie mógł uczynić i nie może uczynić dla nas tego, co uczynił Pan Jezus Chrystus, który za każdego z nas, bez wyjątku, oddał swoje życie dobrowolnie na krzyżu. Przyszedł na świat, wyrzekł się chwały nieba, stał się człowiekiem, przeszedł przez życie, a na końcu doznał niewyobrażalnego cierpienia, zawisł na krzyżu za ciebie i za mnie. Izajasz w 53 rozdziale, 4 i 5 wersecie mówi tak. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On jest zraniony za występki nasze, starte za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. W tym wszystkim my jako ludzie, bez względu na to, kim jesteśmy, bez względu na to, jakie może czasami stanowisko mamy w tej czy innej społeczności, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jesteśmy tylko narzędziami w Bożych rękach. Każdy z nas może być użytecznym narzędziem w Bożym ręku, ale dawcą wszystkiego jest tylko Bóg. Dlatego nie muszę przychodzić do nikogo innego, ale mogę stanąć przed Bożym tronem, bo wiem, że w Nim znajdę wszystko, czego potrzebuję. A dzięki Bogu za to, że używa wiele, wiele osób. Również tu spośród nas, ale też wiele, wiele innych osób na obliczu ziemi. Ale ciągle jesteśmy Bożymi narzędziami. To nie dzieje się przez nas. To jest tylko i wyłącznie Jego działanie. Czy chcemy, aby Bóg nas używał? To już zależy od nas. Uzdrowienie. Uzdrowienie jest cudem. Inaczej nie możemy tego nazwać. Uzdrowienie jest cudem. A wiecie, a do cudów potrzebna jest jedna zasadnicza rzecz. Do cudów potrzebna jest wiara. Bez wiary nie ma cudów. Bez wiary nie dzieje się nic. Nie chcę tutaj absolutnie powiedzieć, że jeżeli do tej pory jesteś osobą, która w jej życiu nie dokonał się cudu zdrowienia, że brakuje ci wiary. Nie, nie, jestem daleki od tego. To nie tędy droga. Punktem wyjścia do tego, aby w ogóle mówić o uzdrowieniu, musi być wiara. Od tego musimy zacząć. To jest fundament. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby mówić, aby dać nam wiarę. Abyśmy w ogóle mogli zacząć wierzyć. To On to uczynił dla nas. To On to czyni dla nas każdego dnia. On chce, abyśmy zaczęli prawdziwie wierzyć, bo to On jest tym, który wzbudza w nas, ludziach, prawdziwą wiarę. Wiarę, która jest oparta na Nim. Ten, który jest alfa i omega, początek i koniec. To wiara ma się stać podstawą do przyjęcia głoszonej nauki, ale przede wszystkim też do życia tą nauką. Każdego dnia, w każdej chwili. Nie jesteśmy tylko po to, aby słuchać. Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy wchodzili coraz głębiej, abyśmy się stali wreszcie wykonawcami tego, o czym mówimy, o czym czytamy. Wiara nie rodzi się w niedzielę o 10 i kończy o 12. Musimy zacząć żyć prawdziwą wiarą. W Bożym Słowie czytamy, że gdy zgromadzili się ci, którzy żyli wiarą i zaczęli się modlić, to czytamy, że miejsce, na którym się modlili, zaczęło się trząść. Mógłbym zadać pytanie, czy wierzysz dzisiaj, że to jest możliwe? I wierzę, że wielu z was by powiedziało na to amen. Ale do tego potrzebujemy naszej osobistej wiary. Ja muszę zacząć wierzyć, że to jest możliwe. Nie tylko czytać, ale muszę wreszcie uwierzyć, przed kim stoję i kto jest dawcą tej wiary. Kto tak naprawdę za tym stoi? Kim jest żywy, święty Bóg? Może to dobry czas, aby wreszcie przestać mówić o wierze, ale żeby zacząć żyć wiarą. Bez względu na okoliczności, na to wszystko, co jest wokoło, na to, co dzisiaj świat chce mi nawrzucać do głowy, na to wszystko, co nawet wiem, co wyczytałem. Może jestem w miejscu, aby wreszcie powiedzieć sobie dość. Wreszcie chcę zacząć prawdziwie żyć. Wiecie, gdy patrzę na swoje życie, a narodziłem się na nowo, gdy miałem 16 lat, więc parę lat minęło, to wiem, że zmarnowałem wiele lat. Dlatego, że może wiedziałem dużo, ale co z tego, jak nie żyłem tym, co wiedziałem? Co z tego, jak wiele rzeczy ciągle było dalekie i obce? I wiem, że dzisiaj wiele osób może tu stanąć na tym miejscu. Jeżeli nie zaczniesz żyć wiarą, to będzie to kolejny dzień, może zmarnowany dzień, może dobrze przeżyty poranek. Kościele, dzisiaj jesteśmy powołani do tego, aby zacząć żyć wiarą. Bo żyjemy w złych i trudnych czasach, a lepiej nie będzie. I to nie jest katastroficzny obraz. To jest to, o czym mówi Boże Słowo. I nie bez powodu Pan Jezus pyta, czy znajdę wiarę. Tego potrzebujemy dzisiaj. Od tego musimy zacząć. Pan Jezus nawoływał do wiary, świadczył o niej i przez swoje życie pokazywał swoją jedność ze swoim Ojcem. Pośród czynów Jezusa były oczywiście cuda. Były cuda uzdrowienia, które może niejednokrotnie czytamy, o których czytamy. Ale nie wiem, czy tak jest też w waszym życiu, ale na podstawie rozmów z wieloma osobami i mojego własnego doświadczenia wiem, że wielokrotnie sięgam po fragmenty w chwilach, które są one adekwatne do tych chwil. Nie wiem, czy rozumiecie, co chciałem powiedzieć, ale takie idem per idem, to samo przez to samo. Ale sięgam po fragmenty Bożego Słowa, które przyniosą mi ukojenie w momencie, w którym tego potrzebuję. Zaglądam do miejsc w Bożym Słowie, które są adekwatne do tego, co się akurat dzieje, oczekując, że to, co tam jest zapisane, właśnie w tym momencie musi się wydarzyć w moim życiu. Ale Bóg chce, abym pamiętał o tym każdego dnia i każdej chwili. Abym rozmyślał o Jego Słowie, jest napisane dniem i nocą. A żebym rozważał to Słowo w swoim sercu, abym je pielęgnował, a żeby ono mogło wzrastać. Abym nie marnował swojego czasu, który został mi dany, bo nie wiem, ile go mam, bo czas do mnie nie należy. Gdy Pan Jezus chodził po ziemi, wiemy, że działy się wielkie rzeczy. Człowiek nękany cierpieniem, pogrążony w swojej chorobie, na wszystkie możliwe sposoby szukał ukojenia. Szukał okazji, ażeby spotkać się z Jezusem, tym, który jest nauczycielem, ale również tym, który jest lekarzem. Pan Jezus jednak nigdy nie czynił cudów na pokaz. To wszystko, co robił, nie było po to, ażeby się tym zachwycać, ażeby zachwycać się nim samym. Wielokrotnie, gdy czytam w Bożym Słowie, to nawet widzę czas, w którym Pan Jezus zabraniał komuś mówić o tym, co się stało. Czyni wiele rzeczy w ukryciu. A dzisiaj wiele rzeczy widzę, które się dzieją jako wielka feta, jako wielka pompa, jako coś, co należy celebrować. A Pan Jezus pokazuje mi inną drogę. Dzisiaj z wieloma rzeczami, tak jak powiedziałem osobiście, nie mogę się zgodzić, bo dla mnie stoją one w opozycji z tym, co mówi Boże Słowo. Dzisiaj wiele rzeczy jest popularnych, dzisiaj wiele rzeczy pociąga, ale gdy patrzę na mojego Pana, to ja nie widzę w Nim chęci szukania popularności. Nie widzę w nim chęci bycia tym oklaskiwanym, tym, który stoi zawsze z przodu i wszyscy muszą być gdzieś tam niżej, wokoło. Ale widzę tego, który jest pośród ludzi, który służy. Widzę tego, który chce być z ludźmi, który jest gotowy, ażeby mówić do tłumów, ale też jest gotowy, żeby usługiwać komuś na osobności. Takiego widzę Pana. Cuda i znaki, które czynił nasz Pan, które miały miejsce, które czytamy w Bożym Słowie, zawsze miały jeden cel. Zawsze wskazywały na tego, który je czynił, na Boga. Zawsze były po to, żeby Jemu oddać chwałę. Ale wiele ludzi o tym zapominało. Znamy przypowieść o 10 trędowatych. Wielka rzecz, myślę, w tym, aby zrozumieć, dlaczego tak naprawdę Pan Jezus to czynił, mają Jego słowa, w których On wyjaśnia powody swojej działalności. Po co tak naprawdę przyszedł na świat? Jaki był Jego cel w tym wszystkim? A wtedy, gdy ludzie przestają to rozumieć, ludzie doszukują się innych rzeczy, gdy chcą czegoś innego, to czytamy nawet fragmenty, w których Pan Jezus zaprzestaje czynienia cudów, w których odchodzi i zostawia to wszystko. Choćby nawet Ewangelia Marka, 8 rozdział, wersety 11 do 13, gdzie czytamy: nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego cudu. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się cudu? Zaprawdę powiadam wam, żaden cud nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Ważne jest to, co jest w sercu człowieka. Ważne jest to, czym również my przychodzimy do Pana, jakimi jesteśmy, jakimi chcemy przed Nim stanąć. Co chcemy Mu dać, a co tak naprawdę chcemy odbierać. Ważne jest to, jakim jestem. Ważne jest to, jakie jest moje życie. Ważne jest to, w którym miejscu mojego życia jestem. Bo może nie jestem gotowy. Bo może potrzebuję najpierw zrewidować swoje życie, wejrzeć głęboko w siebie, abym mógł stanąć przed Panem. Tak jak powiedziałem, Panu Jezusowi nigdy nie zależało na zdobyciu uznania, podziwu. Wielokrotnie czynił te cuda na osobności albo gdzieś w oddaleniu. On nie uczynił cudu nawet dla ratowania swojego życia. Bo wiedział. Wiedział dlaczego. Ze względu na nas przyszedł na ziemię. Przecież nawet w tym ostatnim momencie legiony aniołów były gotowe na jedno Jego słowo. Ale miłość, której dzisiaj nie rozumiem, doprowadziła Go do tego miejsca, aby później mogła objawić się cudowna Boża chwała i Jego zwycięstwo dla każdego z nas. Abyśmy w krzyżu mogli znaleźć wszystko. Czynione przez Jezusa cudy, tak jak powiedziałem, były podporządkowane przede wszystkim temu, po co przyszedł na ziemię. Były proste, pełne godności, pozbawione jakichś groteski, elementów magicznych, jakichś otoczek, tego wszystkiego, co dzisiaj może świat szuka. To nie było Boże działanie. Trafnie może zauważył jeden z teologów biblijnych, który powiedział: cuda mają wskazywać na Jezusa, mają oznaczać, że w Nim dokonuje się objawienie chwały Bożej, to znaczy tego, że w Nim jest obecny Bóg. Najważniejszym cudem wcale nie jest uzdrowienie. Chociaż wiem, że są sytuacje, w których tego pragniemy, żyjemy tym, to nie jest dla nas łatwe. Najważniejszym działaniem Boga, wypływającym z Jego ogromnej miłości, największym cudem jest zbawienie każdego z nas. To jest największy cud. I to jest droga, którą Bóg musiał przejść przez mękę dla każdego z nas. I może dzisiaj, gdy czuję się źle, pytam dlaczego. Gdy zadawałem sobie sam pytanie dlaczego, to mój wzrok powinien przede wszystkim skierować się na krzyż. Bo z tego krzyża nie padło pytanie, dlaczego. Gdy mój Pan umierał za mnie na krzyżu, On nie pytał, dlaczego. On kochał mnie tak bardzo i kocha mnie tak bardzo, że wziął to wszystko na siebie. To Jego umęczono, to Jego ukrzyżowano, to On zmarł. Ale mój Pan żyje, a ja mogę żyć razem z Nim dzięki tylko i wyłącznie Jego miłości i Jego łasce. To jest największy cud. To jest cud, a cała reszta wpisuje się w plan Jego zbawienia. Bo Bóg chce tego dla nas. To wszystko w cudowny sposób pokazuje nam, jaki jest Bóg, jak działa w historii. Pokazuje nam Jego miłość i wierność. I może pytanie, dlaczego jest uzasadnione? Może zadajemy go w uzasadniony sposób, wielokrotnie, oczekując Bożej odpowiedzi. Gdy patrzę na Stary Testament, to wiem, że starotestamentowe cuda to były pewne przejawy Bożej łaski względem osób, które ich doświadczały, względem narodów, względem pojedynczych osób. Bóg w ten sposób okazywał swą miłość, wybór, przymierze. Ale Bóg nie chce, aby dzisiaj zatrzymywać wzrok na dokonanym przez Niego cudzie. Bo może nawet wzbudza On podziw, zachwyt, uwielbienie. Ale Bóg chce, abyśmy dzisiaj nie koncentrowali naszej uwagi na darze, ale żebyśmy koncentrowali naszą uwagę na dawcy. A to jest ogromna różnica. Oczekuję koncentracji na Nim. Chcę, abyśmy na Niego dziś patrzyli. Dlatego śpiewamy w pieśni, jednej ze starych pieśni, zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Gdy patrzymy na cuda, które dokonywał nasz Pan Jezus, to przede wszystkim były one jakby znakami nadchodzącego czasu. Mowa o Królestwie Bożym, o tym, co przed nami. Królestwo Boże, które nadchodzi, to wyjątkowy czas, przed którym jesteśmy. To czas wypełnienia się Bożej obietnicy. Czas nastania wyjątkowego, szczególnego dnia, gdy wszystko, co ziemskie, przeminie. Cudowna obietnica. Dokonane przez Jezusa wyzwolenie człowieka z choroby przede wszystkim oznaczało również zbawienie. Wielokrotnie widzimy fragmenty, w których Pan, dotykając się kogoś, kto był dotknięty chorobą, mówi o oczyszczeniu z grzechów. Mówi o czymś, czego my nie widzimy dalej. Ale to jest cel, o którym Pan Bóg mówi. To jest to, co On nam chce pokazać dzisiaj. Wyzwolenie, zbawienie, to wszystko, co Bóg chce dać dzisiaj człowiekowi. Coś, czego może na tą chwilę nie widać, a coś, co jest o wiele dalej. Coś, co przed nami. Znałem kiedyś pewnego chłopaka, który zachorował na raka przed swoimi 18 urodzinami. Jego stan bardzo szybko się pogarszał. Młody człowiek, paręnaście lat młodszy ode mnie, który od dziecka również chodził do zboru, był w społeczności. Modliliśmy się o niego wielokrotnie. Jego stan był tak zły, że wreszcie wylądował na onkologii dziecięcej w Gliwicach, ponieważ jeszcze nie miał 18 lat. I pamiętam wieczór, w którym skończyła się konferencja młodzieżowa, to była niedziela wieczór. I właściwie otrzymaliśmy informację od rodziców, że z prośbą, czy moglibyśmy również pojechać tam z nimi, ponieważ lekarze powiedzieli, że właściwie powinniśmy przyjechać, rodzice powinni przyjechać, ponieważ powinni się z nim pożegnać, bo nie ma żadnej możliwości, ażeby on doczekał do rana. Więc tak jak staliśmy, tak wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy. Wiecie, różne myśli towarzyszyły im podczas tej drogi do Gliwic. Wiecie, do Gliwic nie jedzie się strasznie długo, ale ta droga trwała niesamowicie długo. Wiedziałem, że gdy przyjedziemy na miejsce, to nie będzie sielanka, to nie będzie przyjemne miejsce. Onkologia, tym bardziej jeszcze te izolatki tam, to miejsca, w których właściwie ludziom towarzyszy już cierpienie i oczekiwanie na to, co ma nadejść. Trudne miejsce. I pamiętam chwilę, gdy wchodziliśmy do tego szpitala, pojechało nas parę osób razem z rodzicami. Pamiętam, gdy wchodziliśmy na górę, na ten oddział dziecięcy, spodziewałem się czegoś, co wiecie, jakoś chciałem się przygotować na to, co tam ma być. Wszystko, co mnie uderzyło, to głucha cisza. Z jednej strony wiem, że to był późny wieczór, ale tam nie było nikogo, wiecie, nikogo. I wszystko, co mi dudniło w uszach, to cisza. Nic więcej. Przenikliwa, niesamowita cisza. Nie wolno nam było wszystkim wejść do tej izolatki, w której on leżał, w tym właściwie już stanie agonalnym. Wszystko, co mógł zrobić, to właściwie tylko ruszyć ręką. Nic więcej. Jego stan był właśnie taki, że nawet już te środki znieczulające kompletnie nic nie pomagały. Po prostu lekarze wypisali właściwie już zaocznie nawet kartę. Jeden z nas poszedł, żeby modlić się razem z nim. Tam do środka więcej nie mogliśmy. Ja miałem ten przywilej, żeby siedzieć na korytarzu, modlić się z jego tatą. Po prostu siedzieliśmy kilka godzin tam na korytarzu, modląc się. Pojechaliśmy do domu tego wieczoru, czekając właściwie na tą informację, której nie chcieliśmy usłyszeć. I powiem wam, dzisiaj nie usłyszeliśmy. Dwa tygodnie później Artur o własnych siłach przyszedł do zboru. Przyszedł do zboru, mogliśmy rozmawiać jeszcze chwilę. Ta historia nie kończy się happy endem. Artur wkrótce później odszedł do Pana. Ale wiem jedno. Odszedł do Pana. Bo tego wieczoru, pomimo tej choroby, pomimo tego wszystkiego, tam modląc się, oddał swoje życie Bogu. Zmarł. Tak, Bóg powołał go do siebie. Ale powołał go do swojej wieczności. I to jest to, o czym mówię dzisiaj od samego początku. Uzdrowienie. Uzdrowienie może być dane nam w jednej chwili, tak jak ja tego doświadczyłem, tak jak może wielu z was to doświadcza. Uzdrowienie może być procesem, w którym jesteś. Może ono trwać. Może ono trwać nawet większość, co może całe, nawet twoje życie. Ale Bóg pokazuje nam na coś więcej. Wiecie, gdy patrzymy jeszcze na Stary Testament, to i nawet do dzisiaj, patrząc na świat, pokutuje takie przekonanie, że Bóg daje chorobę po coś, że Bóg nas karze za coś, że to Bóg jakby cię ukarał za to i za to. Słyszeliście takie rzeczy? Powiem wam, że większej bzdury nie słyszałem. Gdyby Bóg chciał nas ukarać, to nie posłałby swego Syna na krzyż. To nie dałby najcenniejszej osoby, którą ma dla twojego i mojego zbawienia, aby cierpiał. Bo Bożym zamiarem nie jest to, żeby nas karać. To nie jest Boży plan dla twojego i mojego życia. Pan Jezus o tym wielokrotnie mówi. Choćby nawet w fragmencie, który cytowałem na wstępie. Co tak naprawdę znaczy słowo uzdrowienie? Bo skoro chcemy się na czymś oprzeć, to co tak naprawdę znaczy słowo uzdrowienie? Wiecie, to słowo w naszym polskim języku brzmi po prostu uzdrowienie. I my do tego dopisujemy różne rzeczy. Ale w oryginale w bardzo ciekawy sposób Boże Słowo o nim mówi. Podam wam kilka znaczeń słowa uzdrowienie. Oczywiście powrót do zdrowia. Ale też uzdrowienie tłumaczy się jako proces, terapię. Uzdrowienie, co ciekawe, to również słowo zbawić. Uzdrowienie również oznacza lekarz, leczyć. Uzdrowienie znaczy również oczyścić. I tutaj szczególnie ten czasownik był używany w znaczeniu oczyszczenia, czy też eliminacji, przepraszam, cytuję, elementów zbędnych. Najczęściej korzystano z niego w odniesieniu do uzdrowień ludzi trędowatych. Czasami strata czegoś oznaczała również uzdrowienie w kontekście Bożego Słowa. Ale również uzdrowienie znaczy rozwiązać, wyswobodzić uwolnić. Jakie bogactwo znaczeń. Jakże odmienne od tych myśli, które czasami mamy. Jakże inny kierunek pokazuje nam Boże Słowo. Dlaczego? Dlatego, że z tych wszystkich słów płynie głębokie przesłanie, że Pan Jezus pragnie na wszelkie możliwe sposoby ogłosić człowiekowi wolność od wszystkiego, co go zniewala, w tym również od choroby. Pan Jezus pragnie ogłosić człowiekowi wolność. W Ewangelii Marka czytamy słowa naszego mistrza, który mówi: wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I wiem, że te słowa wielokrotnie powodują w nas pobudzenie wiary. Pobudzenie wiary w sytuacjach również, kiedy jesteśmy chorzy, gdy szukamy uzdrowienia. Ale wierzę głęboko, że Panu Jezusowi w tym wszystkim nie chodzi tylko o to, aby wzbudzić człowieku wiarę niezbędną do uzdrowienia. Nie tylko o to. W tym wszystkim jest gotowość do naśladowania Pana Jezusa w każdej sytuacji, w każdym czasie. Rozmawiałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który był chory i powiedział do mnie takie słowa: co ty możesz wiedzieć? Co ty możesz wiedzieć na ten temat? Nigdy nie byłeś i nie jesteś i może nie będziesz w sytuacji, w której ja jestem. Co ty możesz wiedzieć? Ja nic. Ale mój Bóg wie. On wie. Ja mogę nie rozumieć. Ja mogę nie znać odpowiedzi na twoje pytanie. Mogę ci nie podać dokładnej definicji tego, jak to powinno wyglądać. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg cię zna i On wie. Bez Jego woli nic się nie dzieje. Może jesteś Bogu potrzebny? Czy jesteś gotów, aby Go naśladować w sytuacji, w której jesteś? Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu spotyka się z apostołami, posyła ich, by w imię Jego głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, jednocześnie zapewniając ich o tym, że gdy uwierzą, będą towarzyszyły temu znaki i cuda. I tam też między innymi w Ewangelii Marka 16:18 czytamy, że na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. I to jest jedno z Bożych działań. To jest jeden z kierunków, który Bóg nam pokazuje, że możemy to czynić w Jego autorytecie. Nie przez nas, nie z nas, ale dzięki Niemu. Wiemy o tym, że też Słowo Boże kieruje nasze myśli w stronę starszych. Przywołajcie, niech się modlą. Bóg daje nam narzędzia. Bóg chce nas używać. Ale czy jestem gotów, aby Mu całkowicie zaufać? Aby postawić na wiarę i powiedzieć: Panie Boże, wierzę w to, że Ty wiesz. Pomimo tego, że ja tak naprawdę nie wiem. I wiemy też, że gdy Bóg używał apostołów, którzy byli prowadzeni przez Ducha Świętego w Jego mocy, to wiemy, że oprócz tych znaków i cudów temu wszystkiemu towarzyszyły jeszcze inne rzeczy. Były prześladowania, cierpienie, ból. Nie byli od tego oderwani. Również w tym wszystkim chodzili. Czytamy takie słowa: a teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z odwagą. Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać cudów i znaków przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Daj, Panie, nam głosić z odwagą. Gdzieś jest początek. Daj, Panie, chodzić nam odwagą w Twojej wierze. Daj nam chodzić odwagą, patrząc na Ciebie, który jest sprawcą i dokończycielem wszystkiego. Daj, Panie, spojrzeć mi na moje życie. Potrzebuję więcej Ciebie w moim życiu. Chcę być gotowym, ażeby iść Twoimi drogami. Aby to nie były tylko słowa, ale by wreszcie to były czyny. Panie, a gdy Ty będziesz dotykał swoją ręką, będą dziać się wielkie rzeczy. Dlatego, że dla posługi uzdrawiania modlitwa stanowi niezwykle ważny element. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa przede wszystkim budzi w nas wiarę. I ona tak naprawdę pozwala zrozumieć dar uzdrawiania. Pozwala zrozumieć, czym jest w ogóle uzdrawianie. Pozwala w ogóle o nim myśleć. Ponadto wierzę głęboko, że szczera, prawdziwa modlitwa pozwala nam uniknąć wszystkich tych magicznych opowiastek. Wszystkiego tego, czego dzisiaj jesteśmy zasypywani, o czym może czasami nawet nie wiemy, ale to jest, to się nie tylko budzi, ale to się rozwija i jest coraz większe i większe. Może ktoś z was słyszał dzisiaj o trzeciej fali. Nie polecam. Ale to jest. Czy Bóg nie może działać w każdym miejscu i w każdym czasie według własnej woli? Czy coś go ogranicza? Nigdzie o tym nie czytam. Wiem, że Bóg wszystko czyni według własnej woli, tak jak On chce. I to, co powiedział na początku, a nas chce użyć jako swoje narzędzia. Dlatego nie wyobrażam sobie, że muszę robić coś szczególnego, spotkać się we wtorek o 14, bo właśnie wtedy to będzie. Bóg jest suwerenny. A tym, którzy wierzą, posłuchajcie, Ewangelia Marka, tym zaś, którzy wierzą, będą towarzyszyć te znaki. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Początek. Tym, którzy wierzą. Dlatego pozwoliłem sobie w ogóle rozpocząć to wszystko od wiary. Tak jak powiedziałem, Bóg uzdrawia cudownie na wiele sposobów. Tak jak mówiłem, raz będzie się to działo w mgnieniu oka, innym razem będzie to długotrwały proces. Proces, który może Bóg dosięgnie korzenia problemu i rozpocznie najpierw od uzdrowienia mojego wnętrza, mojego ja, tego, kim jestem ja, a kim chcę, abym był Bóg. Czasami będzie to proces. Może na drodze tego uzdrowienia pojawiają się przeszkody. Przeszkody, które są tylko Tobie dobrze znane. Może często niezałatwione sprawy, może często rzeczy, które pielęgnujemy, z którymi muszę się uporać. Taką rzeczą może być nawet nieprzebaczenie. Dlatego potrzebujemy tego kolejnego kroku szczerej modlitwy. Aby szczerze i z wiarą stanąć przed Bogiem. Tak jak powiedziałem, czasami jest tak na podstawie Bożego Słowa i zaraz podam wam przykład, że uzdrowienie fizyczne nie jest głównym celem samym w sobie. Chociaż tego pragniemy, oczekujemy, ale czasami jesteśmy krótkowzroczni w przeciwieństwie do naszego Boga. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę tych ludzi, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu. Wiecie co? Tam nie ma słowa uzdrowienie. Absolutnie. Może tego byśmy oczekowali. Może to by było wpisane w sens, logikę naszego myślenia. Ale Pan Jezus mówi tak: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Bo przed nami jest coś, co trwa wiecznie. Coś, czego oczekujemy, czego chcemy, czego pragniemy. Może równie bardzo jak zmiany czegoś w moim osobistym życiu. Bóg leczy choroby ciała, dlatego że chce przede wszystkim uzdrowić nas duchowo. Dlatego Biblia mówi: lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, wejdź w swoje łoże i idź do domu. Tak. Tak się stało. Na Boże Słowo. Aby dać świadectwo prawdzie, że Bóg ma tę samą moc dzisiaj. Ale wiecie co? Wiem, że może ktoś dzisiaj mógłby stanąć na tym miejscu i powiedzieć to, co ja powiedziałem na początku, złożyć takie świadectwo. Wierzę, że macie takie świadectwo w swoim życiu. Może dzisiaj tu nawet na tej sali są ludzie, którzy są w procesie uzdrowienia. I może zadajesz dzisiaj pytanie, no dlaczego akurat tyle to trwa? Ale może Bóg potrzebuje dzisiaj kształtować. Może Bóg chce użyć ciebie w tym wszystkim, w sposób, którego ja nie rozumiem, którego może nawet ty nie rozumiesz, ale może jesteś częścią niesamowitego, cudownego Bożego planu. Czy jesteś na to gotowy? Ale też w końcu wiem na podstawie Bożego Słowa, że całkowite uzdrowienie fizyczne oczekuje nas w niebie. I o tym również mówi Boże Słowo. W niebie nie będzie bólu, choroby, cierpienia czy śmierci. Oczywiście, może tak naprawdę to czas, aby zacząć myśleć więcej o niebie. O tym, co przed nami. Może warto skupić się na niebie. Żyjąc tu na ziemi, oczywiście w tym wszystkim, w czym jesteśmy, gdy spotykamy się z problemami fizycznymi, które nas dotyczą, pomyśleć o tym, co Pan Bóg do nas mówi w Apokalipsie świętego Jana, kierując do każdego z nas, do ciebie i dla mnie, takie słowo. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo te pierwsze rzeczy przeminęły. Amen.